Cześć, witam w odcinku poprzedzającym zapowiadaną już przeze mnie przerwę. Odcinku niestandardowym, spowalniającym, pozwalającym mi trochę wytracić związane z tematyką podcastu napięcie, bo oto w tym tygodniu nie siliłam się na szukanie newsów. Fakt faktem, zwykle dosyć naturalnie i w zgodzie z tym, co akurat przykuło moją uwagę, dobieram tematy do smutnego przeglądu prasy, ale nie tylko w ostatnim czasie nic szczególnie mną nie wzburzyło, ale też mniej czasu poświęcałam przeglądaniu Twittera. Wchodzę tylko wrzucać na niego memy jak do śmietnika. Istnieje więc spora szansa, że jeżeli ktoś mnie ostro nawyzywał lub jeżeli pod moim tweetem wywiązała się awantura, to tego nawet nie widziałam. Postanowiłam przez tych kilka dni, poza absolutną lawiną przygniatających mnie na własne życzenie obowiązków, oddać się konsumowaniu kultury i to właśnie niej poświęcony będzie ten odcinek. Odcinek ekstrasowy, taki jak ten świąteczny, ale też trochę pomostowy, który nagrywam z myślą o pozostawieniu was z pewnymi rekomendacjami i recenzjami, żebyście mogli miło spędzić czas beze mnie. Brzmi, jakbyśmy spędzali więcej czasu niż około pół godziny tygodniowo, kiedy sprzątacie albo składacie Lego, albo malujecie figurki, albo jedziecie na rowerze w towarzystwie moich filozoficznych cugów. Tak swoją drogą, gdyby to był regularny odcinek, to zakładam, że mówiłabym o dziwnym tekście Nawrockiego do dziennikarza i rozmowie Stanowskiego z Wojewódzkim. Ale nie żałujcie, że dziś o tym nie posłuchacie, bo powiedziałabym w obu przypadkach bardzo przewidywalnie, że na obu sytuacjach prawie każdy wygrał. Nawrocki wyszedł dla swoich na Sigmę, a dla nie swoich na Patusa. Wojewódzki zadał dokładnie te pytania, których zadania Stanowskiemu mogli chcieć mieszkańcy Wilanowa, w sensie fani Wojewódzkiego, a Stanowski odpowiedział dokładnie w taki sposób, w jaki chcieliby, aby odpowiedział mieszkańcy Brighton. A Kędzierski ze stosunku wysokości swojej pensji do ilości pracy włożonej w ten wywiad również może być zadowolony. Chyba najświeższą perspektywę mogłabym rzucić na materiał kanału Zero o Skurwielu Skłodzka i też poruszyło mnie to, jak beznadziejnie Stanowski szafuje tym tematem, żeby wyregulować się emocjonalnie na Twitterze, wykorzystując tę sprawę do podniesienia debaty o przywróceniu kary śmierci. Coś jest w tym wybieraniu sobie przez niego stanowisk niemądrych, ale obwarowanych takimi społecznymi emocjami, że ktokolwiek podejdzie z nimi debatować, spotka się z lawiną prostackich oskarżeń o stawanie po stronie najgorszych ludzi świata. To trochę jak z łowcami pedofilów, tymi samozwańczymi oczywiście. Strach się do nich w ogóle przyczepić, nie? Bo zaraz ktoś nazwie cię poplecznikiem predatorów. Ale fikołki Stanowskiego wokół tego reportażu, które być może są taką niefajną, ale jednak formą rozładowania bardzo trudnych emocji po jego publikacji, nie są jedynym problemem, jaki mam, bo też trochę nie podobały mi się niektóre pytania zadawane ofiarom przez dziennikarkę prowadzącą ten reportaż. W ogóle zabrakło tam w moim odczuciu psychologa, który by zbriefował dziennikarkę, ale też zabrakło jego wypowiedzi. No ale niestety opinię musicie wyrobić sobie sami. Może to i dobrze, bo odcinek o kulturze ma jednak trochę hamować emocje. Jakkolwiek trudnych kawałków kultury sobie nie wybieram. Głupio mi przy takim formacie odcinka przypominać o Patronite i o wspieraniu na YouTube, bo mam poczucie, że dam dziś z siebie jeszcze mniej niż zwykle, no ale you know. Link pod odcinkiem, tak jak i inne linki różne. Linki prowadzące do kawałków kultury, które wam dziś polecę. A że kultura, którą konsumuję, komponuje się z moim nastawieniem do życia, to ostrzegę przed zawartością. W pierwszej pozycji trigger warning na wszystkie możliwe formy przemocy, w tym seksualnej, na używki, zwłaszcza alkohol. Przy drugiej pozycji trigger warning na seksizm, a przy trzeciej będziecie mogli, myślę, że odetchnąć. Nie trzymam was dłużej w niepewności, widzowie, którzyście przecież wcale nie mogli zobaczyć miniaturki czy tytułu tego słuchowiska. Pierwszą pozycją obarczoną tą nawałnicą przeróżnych trigger warningów jest Karaluch Jakuba Morgensterna, z którym mam mocną relację parasocjalną i co sprawia, że okropnie mi głupio recenzować jego książkę prawie 2 lata po premierze. Z autorem mieliśmy interakcje wyłącznie online'owe, ale bardzo miłe i ciepłe i uwielbiam jego memy, bo w moim sercu to po prostu twój stary trzeźwy posting. Jest w mojej głowie taka kategoria około pandemicznej protokultury trzeźwości w Polsce. Oczywiście wejście w trzeźwość w 2020 roku nakłada istotny filtr na moje postrzeganie tego wycinka rzeczywistości, o ile w ogóle nie jest stwórcą tego zjawiska. Stwórcą czy źródłem poczucia, że taka kultura, mikroklimat, no właśnie zjawisko istniało. No bo nie dość, że pojawił się podcast Sekielskiego, to jakby coraz więcej osób w przestrzeni publicznej zaczęło mówić o uzależnieniu. Zaczęli się pojawiać trzeźwi influ, którym pandemia, szczęście w nieszczęściu, nieco ułatwiła poszerzanie zasięgów, tak jak i oczywiście innym zabiegającym o nie użytkownikom TikToka. No i gdzieś w tym okresie właśnie objawił mi się twój stary trzeźwy posting, kwintesencja niszowego humoru tylko dla wtajemniczonych, łechcąca, snobistyczny kawałek mojej duszy. Naście lat temu zaspokajany cenzopapizmem, prządlakiem i rajdami na fora pszczelarskie. Trudno o przykład zdrowszego zaspokojenia tego kawałka siebie niż odnalezienie satysfakcji w memach o życiu w trzeźwości. No i poniekąd nie odrywając się od tematu owadów z rzędu karaczanów, to właśnie twój stary trzeźwy jest autorem Karalucha, przez którego przeszłam teraz, już po wprowadzeniu alkoholowej ciszy nocnej w Warszawie, po szeregu głośnych akcji Janka Śpiewaka, po wielu procesach celebrytów promujących alkohol i w końcu w czasie, kiedy debata o szkodliwości każdej dawki alkoholu jest stałym elementem publicznego dyskursu. I choć jeszcze długa droga przed nami, to mam w sobie wdzięczność za to, że mogłam być świadkinią tych przemian. A przede wszystkim, że na ich fali mogłam widzieć, jak trzeźwieją osoby wokół mnie. Przechodząc do samego Karalucha. Jakub ma matkę alkoholiczkę, setki modlitw, które zda na pamięć i nadzieję, że gorzej już nie będzie. Myli się. Karaluch to niegrzeczna, brutalna, śląska opowieść o dojrzewaniu w czasach żygowin i nieodebranych połączeń. Wstrząsająco szczera, piekielnie śmieszna, przerażająco prawdziwa. Czytam na stronie wydawnictwa New Homers. To jest to wydawnictwo założone przez Żulczyka, Julka Strachotę i Marcina Żukowskiego. I ja wiem, że można mieć różne podejście do Żulczyka. Mi jest jednak do niego blisko z uwagi na sprawy te uzależnieniowe, podcast po odwyku. No i jak rozumiem, to wydawnictwo ma być przeciwwagą dla systemu, w którym dochodzi do sytuacji takich jak ta z chłopkami Joanny Kuciel-Frydryszak. Przypomnę, że autorka domagała się zwiększenia swojego symbolicznego honorarium, zastosowania tak zwanej klauzuli bestsellerowej po tym, jak jej książka okazała się ogromnym hitem. Oczywiście ten wydawniczy przytoczony opis nie oddaje tego, czym Karaluch jest. Nie nazwałabym tego dojrzewaniem. Choć znowu nie uważam tego określenia za zupełnie przestrzelone, ale zamiast dojrzewania bardziej pasowałoby mi tu powstawanie. Powstawanie złego człowieka. Z gatunku tych najokropniejszych, których niegodziwość nie wynika z wrodzonego psychopatycznego odwrażliwienia, wadliwego okablowania głowy, a powstawania z cudzej niegodziwości i tej niegodziwości absorbowania przy akompaniamencie kultury, z której też omawiana postać brała to, co najgorsze. Postać, protagonista i antagonista w jednym. Pijak, łajdak, przemocowiec o chybotliwie rozszczepionym ego. To właśnie on. Nie Jacek Kaczmarski, nie Charles Bukowski, nie bohater u Michela Houellebecqa, Gabriela Garci Marqueza, Edwarda Limonowa czy innego jakiegoś Ruska. Akurat tego za dzieciaka czytałam. Nasz antagonisto-protagonista nie zasłania się w końcu krasomówstwem, obyciem czy oczytaniem, choć na marginesie książka jest napisana ładniusio. Lubię na to mówić, że w takim dobrym rytmie albo dynamice. No więc postać, o której mówię, kiedy powiedziałam o tym okablowaniu i o tym, że to zło nie jest wrodzone, to jest postać, której może być bliżej do każdego z nas. Bliżej niż takiemu American Psycho. Nasz Kubuś jest skurwysynkiem typu cwaniaczek, zubożały banan przyjemniaczek. Obserwujemy, jak od dziecka uczy się cofania do chitynowego pancerzyka w dużym rozmiarze i wystawiania czułków. Bo w ogóle ten tytułowy karaluch to jest fenomenalne określenie pewnego mechanizmu obronnego. W Wspomniałam o dużym rozmiarze pancerzyka, bo dużo jest w tej historii o otyłości i zinternalizowanej autoagresywnej fatfobii. Mam poczucie, że w Karaluchu dobrze widać relacje między zaburzeniami odżywiania a otyłością, które oczywiście nie zawsze leżą u jej podłoża, ale bardzo często, owszem. I szkoda, że zaburzenia odżywiania zaczynają nas ruszać dopiero, kiedy ktoś jest w trybie restrykcyjnym na tyle długo i intensywnie, by jego ciało przybrało konkretny kształt. Ładnie jest pokazane to, jak alkohol jest w historii Kuby generacyjny, jak wsiąka dokładnie tam, gdzie boli, kiedy pierwszy raz go próbuje. Ale dwie rzeczy są dla mnie w tej książce kluczowe poza historią uzależnienia oraz, uwaga, wychodzenia z niego. Po pierwsze, dawno nie było tego hasła w tym podcaście, w naszym bingo, Zeitgeist. Karaluch oddaje ducha początku i połowy lat dziesiątych. Nie musimy już, starzy ludzie po trzydziestce, szukać fałszywej melancholii w latach, które ledwo pamiętamy, albo udawać wyjątkowych, bo uwięzionych w otwartej klatce, nieprzystających do swoich czasów fanów muzyki lat osiemdziesiątych, której... No fanami są też dosłownie wszyscy inni ludzie. Mamy swoją nostalgię, własną. Jesteśmy już tak starzy, że minęło wystarczająco dużo czasu od chwili naszej młodości, by ta młodość stała się estetyką. I ja rozumiem, że wszystko, co analogowe, jest seksowniejsze od dubstepu, leggingsów, kosmiczne wzorki i naszyjników z sowami, a już na pewno seksowniejsze od Maxa Kolonko, Wiplera i Wykopu, ale taka jest nasza spuścizna. Jakby się nad tym zastanowić, to nawet oldschoolowy Max Kolonko wydaje się być jakiś taki bardziej estetyczny od tego z ery piwnicznej, mimo że nigdy nie był szczególnie przyklejony do ziemi, czego dowodzili swego czasu chłopaki z podcastekstu. Bardzo polecam. Karaluch łapie właśnie ducha czasów lat dziesiątych. W jego, po prostu w ich najgorszej odsłonie, korwinowsko-MLM-owej. Bardzo to doceniam. No i koniec końców, najgorszy człowiek na świecie zaczyna się zmieniać. To jest ciekawe, bo bardzo swobodnie i bardzo intuicyjnie użyłam tego określenia najgorszy człowiek na świecie, a tak też nazywa się książka Małgorzaty Halber o wychodzeniu z uzależnienia. Drugą kwestię, o której muszę wspomnieć chwaląc Karalucha, zacznę jak zwykle od pokręconego wstępu. Od wspomnienia o zjawisku pogarszania się jakości seriali, netflixyzacji, prawdziwej lub nie, ale pojawiającej się w dyskursie. Mowa o pisaniu scenariuszy uwzględniających kondycję umysłową współczesnego, rozproszonego jak gwiazdy na czystym niebie widza, zapominającego co ogląda i potrzebującego, by mu o tym przypominać. Dla jasności, nie wiem czy ta diagnoza jest trafna, ale rzeczywiście bardzo nie lubię być traktowana jak idiotka. Bardzo nie lubię, kiedy wszystko jest dopowiedziane. Każda istotna z perspektywy dalszej fabuły poszlaka podświetlona. A niestety tak bywa. Niekiedy na przykład w anime to obserwuję. Znaczy częściej niż gdzie indziej. To przesadne podkreślanie istnienia strzelby w pierwszym akcie, podczas gdy no, cała frajda w jej późniejszym wystrzale wynika z faktu, że nikt nie skierował w stronę ściany, na której wisiała snopa światła, a jednak tam była. W Karaluchu co prawda nie ma utajonych strzelb, właściwie to od samego początku strzelby jasno sugerują, że wystrzelą, ale kiedy wystrzelają, narrator nie musi nam tłumaczyć, że robią komuś krzywdę. Nie, narrator zapewnia nas, że dobrze celował, a my mimo to nie wierzymy mu ani przez sekundę. Podobają mi się niedopowiedzenia w Karaluchu, podoba mi się niewyjaśnianie żartów. Był moment, w którym trochę zmartwiłam się o brak huku przy wystrzale w momencie sceny gwałtu, ale gdyby zaraz po nim w świecie przedstawionym pojawiły się transparenty z napisem tak, to gwałt, nawet jeśli nasz antybohater tego nie widzi, to by było karykaturalne. Coś jak ta beznadziejnie kastrujący cały film scena z Poor Things, w której główna bohaterka wygłasza mowę o pracy seksualnej. Ale co istotne, to w końcu przeczytałam opis gwałtu z perspektywy sprawcy, który nie był w żaden sposób romantyzowany. To nie była Lolita, to nie była Mechaniczna pomarańcza, ani żadna inna wielka literatura z czasów mojego nastolenstwa. A jak niektórzy stali słuchacze wiedzą, mam problem z tym, jak przez lata przedstawiano przemoc seksualną w kulturze. O czym więcej mówiłam w odcinku z bardzo randomowym rantem na Gaspara Noego. Także tego, mam nadzieję, że ostrzegłam wystarczająco przed treścią tych, którzy nie mieliby w sobie zasobów na jej przyswojenie, a z drugiej strony zachęciłam do zapoznania się z nią tych, których może zainteresować. To teraz wrócę jeszcze do Netflixa. Jestem dziwną współczesną ascetką, bo naprawdę rzadko korzystam z serwisów streamingowych. Ale to nie wynika z jakiegoś pojebanego puryzmu czy poczucia wyższości, bo niestety jedyne filmy, które mnie interesują, to czechosłowackie kino eksperymentalne, tylko z tego, że momenty otwartości na kulturę są u mnie wbrew pozorom krótkie i muszę raczej kręcić się wokół tych samych tematów i twórców, bo generalnie mam problemy z pobudzeniem swojego mózgu do czucia przyjemności, a przyswajanie nieinteresujących mnie treści bywa wręcz bolesne, jak szum w miejscu muzyki, kakofonia neonowych świateł w miejscu obrazów, pusty wdech, kiedy oczekujesz pięknego zapachu. Tak się czuję, kiedy włączy mi się cokolwiek na Netflixie i traktuję to jako dowód mojego pogarszającego się stanu psychicznego, ale z drugiej strony, może coś rzeczywiście nie gra z tą platformą? Może czuję już jakiś rodzaj uprzedzenia, widząc jej logo? A to wszystko dodatkowo dziwaczne, kiedy wezmę pod uwagę, że oglądam prawie wyłącznie dokumenty i jakoś, kurde, Netflix robi dokumenty na ciekawe tematy, ale jest w nich coś, co sprawia, że często nie daje rady dobrnąć do połowy. Mówię to wszystko w ramach wstępu do kolejnego kawałka kultury, który chcę rozbroić, ale nie ukrywam, że też zwyczajnie się żalę i sprawdzam, na ile jestem w tym poczuciu samotna. A ruszam ten temat oczywiście dlatego, bo miałam ostatnio z Netflixem styczność. Obejrzałam na nim bądź co bądź naprawdę dobry reportaż, o którym za chwilę opowiem i który to reportaż jest prawdziwym powodem, dla którego rozdrabniałam się w ogóle nad tematem Netflixa przed chwilą. Ten reportaż to Louis Theroux Inside the Manosphere. I po obejrzeniu go liczyłam na to, że wykorzystam jeszcze jakoś dostęp do Netflixa i zanurzę się w jakimś dokumencie, który będę mogła wam polecić. Nie udało się. Powiem więc wyłącznie o tym jednym. Pewnie jestem trochę spóźniona, bo wygląda na to, że kto miał się odnieść do nowego filmu Theroux, ten już to zrobił, no ale trudno. Dziwnie by było, gdybym choć przez moment gdzieś się nie odniosła do tak dużej produkcji na temat, który mnie aż tak mocno, jak wiecie, interesuje. Swoją drogą na pewno nie jestem aż tak spóźniona jak z recenzją Karalucha. Zacznę od powiedzenia, że Louis już się pojawił w tym podcaście przy jakiejś okazji. Jestem przekonana, że był powód, dla którego polecałam jego dokument o anoreksji sprzed wielu lat. Zapamiętałam go z tego reportażu jako bardzo ciepłego i empatycznego. Tym razem w objęciach manosfery jego wrażliwość zdawała się objawiać w napięciu każdego mięśnia twarzy. Znaczy jego mimika w tym dokumencie jest pozornie stateczna, bo generalnie Theroux jest bardzo stateczny w tym reportażu, bo no po prostu wchodzi w oko cyklonu i patrzy na chaos wokół, nabierający tylko na sile wskutek zyskania nowego obserwatora i ta jego mimika, miałam takie poczucie, wyraża ciągły ból, zawód, przerażenie. On tylko wchodzi do świata tych chłopaczków i patrzy, zadając bardzo nienachalne, neutralne pytania, a te chłopy zachowują się jak małpiszony. Takie przysłowiowe, nie mam nic do małpek. Na świętego Hieronima jest małpiszon albo nima. Dostają bzika, innymi słowy. Theroux, nie robiąc niczego szczególnego, może obserwować, jak nagle zabraniają komuś ze swojego otoczenia z nim rozmawiać, próbują go podpuszczać do robienia dziwnych rzeczy, prowokować, zarzucają mu manipulacje, a on naprawdę niemalże wyłącznie stoi i się gapi. Tak to przynajmniej odebrałam. Nie to, że w ogóle, wiecie, nie dochodzi tam do żadnej konfrontacji, ale w dużej mierze widzę te jego interakcje z bohaterami reportażu tak, jak opisałam. Bohaterów tego reportażu w sumie nie nazwałabym wnętrzem manosfery, a jej grubymi obrzeżami. Pijawkami tak opasłymi, że stopniowo wysysającymi już samo jądro tego zjawiska, którym są incele, nasze polskie przegrywy, a później pigularze. Bo mowa o chłopakach, ci tych bohaterach tego reportażu, którzy cynicznie wykorzystują pewne globalne społeczne sentymenty i niepokoje. I to do zarabiania pieniędzy. Dosłownie jest tam koleś, który zarabia dzięki OnlyFans, jednocześnie nim gardząc. To są chłopaki wykorzystujące swoje gigantyczne zasięgi zbudowane na ragebaitowaniu i podsycaniu nienawiści do koleżanek u nastolatków do sprzedawania skamu. Zupełnie szczerze mniej obleśny byłby dla mnie facet, który po prostu jest mizoginem. Tak na skutek skrzyżowania się jego wychowania, traum i kultury. Znacznie mniej obleśny od chłopaka, którego mizoginia jest, niewiarygodnie to brzmi, koniunkturalna, cyniczna, skrojona pod algorytm. Bo to właśnie o takich wypierdkach jest ten reportaż. I oczywiście Louis koniec końców ładnie ich tam rozbraja, ale generalnie no naprawdę porównanie tego materiału z przegrywem Patrycji Wieczorkiewicz i Joli Herzyk to jest niebywałe doświadczenie, bo to jakby przejść na drugą stronę lustra, mimo że obie pozycje przyglądają się przecież zjawiskom postrzeganym jako tożsame i w rzeczy samej stanowiące pewien wspólny konglomerat skojarzeniowy nazywany właśnie manosferą. Znaczy, bohaterowie materiału Louisa to są zmutowane oskarki. To są mało inteligentni, podpuszczający innych, ciągle nagrywający wszystko smartfonami, chłopcy z bogatych domów i parasocjalna więź, jaka formuje się między takimi kretynami, a zaszczutym, samotnym, dojrzewającym chłopcem brzmi jak dobry przykład syndromu sztokholmskiego albo po prostu nieprawidłowego stylu przywiązania. Także niech niesie się jedno z haseł tego kanału, a mianowicie znaj swojego wroga. Jeżeli macie w sobie odporność na skrajną mizoginię, to polecam wam więc ten dokument. I przechodząc do ostatniej dzisiejszej polecajki, tym razem, co by obskoczyć wszystkie multimedia, będzie to gra. Właściwie to nie będzie polecajka, to bardziej taki raport z pola bitwy. Bitwy milenialsów z ich wewnętrznymi dziećmi. Bo oto ukończyłam demo gry Retro Rewind Video Store Simulator. Małego symulatora stworzonego przez dwóch chłopów z Kanady, któremu udało się wzbudzić trochę emocji w pewnej twitterowej niszy. Musicie w ogóle wiedzieć, że algorytm Twittera ma mnie dosyć dobrze obcykaną, jeśli chodzi o gry i niestety bywa miejscem, z którego się dowiaduję o jakichś premierach ciekawych. TLDR Retro Rewind to dziwnie wciągająca, przyjemna gra, której no koniec końców nie kupiłam, wyłącznie ze względu na zbyt wysoką cenę, wynoszącą obecnie 80 zł. Nie wiem, czy obiektywnie zbyt wysoką, dla mnie zbyt wysoką. Gdyby ta gra kosztowała 2-3 dychy, to pewnie kazałabym wam ją kupić natychmiast, ale 80, nie wiem. A, bo może w ogóle nie każdy skumał po tytule, tak, mówimy o grze Wprowadzenie wypożyczalni kaset VHS. Mówimy oczywiście o symulatorze, a symulator symulatorowi nierówny. Symulakry i symulatory bycia sprzedawcą VHS. Dużo tutaj antropologicznych różnych szkiełek można by przyłożyć, przede wszystkim duchologię. Wracając, jako fanka wielu gier będących pod tym parasolem, wiem jak szeroki jest. I gdybym miała dokonać jego fragmentaryzacji, to poza tematycznym sprawdziłby się też podział ze względu na stopień, powiedzmy, imersji. Imersja w symulatorach jest strasznie randomowa. Mam nadzieję, że czujecie to, co próbuję przekazać i że nie szukacie, tak jak ja teraz, jakiegoś pomysłu na pociągnięcie metafory parasola przy założeniu, że dobrze by było... Nieważne. Twórcy symulatorów, które są bardziej o byciu w jakiejś roli niż o abstrakcyjnym budowaniu i zarządzaniu, muszą dokonać bardzo arbitralnych decyzji związanych z czynnościami, które umożliwią graczowi. Może mieliście czasem, o ile w ogóle gracie w produkcję tego typu, rozkminki związane z wybiórczością symulacji. No bo na przykład, żeby już zejść no, z tego poziomu abstrakcji właśnie, kiedy grałam w House Flipper, wiem, super lewicowa gra, brawo, myślałam sobie, że okej, stawiam meble, ściany, maluję je, przykręcam niektóre rzeczy od podstaw, montuję kaloryfer, jakieś kable, ale już na przykład nie układam tych kabli w ścianie. Albo odkurzam, myję okna, wyrzucam śmieci, ale już nie odgrzybiam, albo nie czyszczę wnętrz szafek. Jest dodatek, w którym mogę mieć zwierzaka i się z nim bawić, ale nie mam w tym symulatorze własnych potrzeb fizjologicznych. Rozumiecie, co chcę powiedzieć, prawda? Czasami łapię się, oglądając gameplaye z gier typu Immersive Sim, na zdziwieniu, że dajmy na to, trzeba przeładowywać broń oddzielnym przyciskiem, ale nie trzeba oddzielnym przyciskiem odkręcać butelki, kiedy postać ma się napić wody. I myślę sobie, że to jest naprawdę taki niedoceniany element tworzenia gier, właśnie wybieranie elementów tej immersywności. Bo czasem coś w tej immersji zgrzyta, a czasem zgrzyta tylko na pierwszy rzut oka. Być może dałoby się z tego poprowadzić ciekawą refleksję na temat ludzkiego poznania i priorytetyzowania różnych doświadczeń i odbicia tej priorytetyzacji w grach, ale to jest dla mądrych głów, raczej nie dla mnie. Bardzo ciekawą rolę w takich rozkminach odegrałyby na pewno Simsy i powody, dla których w żadnej z ich bazowych odsłon nie ma ostrej przemocy. No i przechodząc już do przykładu z omawianej gierki, nie zdziwiło mnie, że muszę manualnie stawiać półki i dekoracje w swojej wypożyczalni VHS, ale takim dziwnym punktem immersji było to, że muszę przy kasie odbierać gotówkę od wypożyczających i oddawać im dokładną resztę. Jakoś mnie to uderzyło. Dlaczego autorzy dokonali akurat takiego wyszczegółowienia tej jednej interakcji? Znaczy, właściwie to powtarzającej się często interakcji, no ale wiecie, dałoby się wypożyczać te kasety jednym kliknięciem, a zamiast tego rozbudować jakiś inny element immersji, na przykład dialogi z osobami kupującymi. Nie to, że wcale ich nie ma, ale to wyjątkowo okrojone sytuacje, tak w skrócie, bo czasem, przynajmniej w demie, ktoś podchodzi i przedstawiając swoją krótką życiową historię tłumaczy, dlaczego szuka akurat źle ocenianego przez krytyków horroru. Dziwnym elementem jest też dla mnie przewijanie kaset, bo ci klienci oddają te kasety i czasami musimy je włożyć do urządzenia, które je przewija do początku. A czasem nie, po prostu musimy je odebrać i tyle. Kolejny niespodziewany element immersji. Czasami oddawane kasety są zepsute albo ktoś się spóźnia z ich oddaniem. Mamy jeszcze takie elementy, jak rozdawanie ulotek, oczywiście zabawienie filmów, wybieranie ich, odbieranie butlegów i pornusków od chłopa w ciemnej alejce. To całkiem śmieszne. Teraz odniosę się do stojącego na środku wypożyczalni słonia, czyli być może absurdalnego eskapizmu tej gry. Faktu, że przynajmniej częściej targetu odnajduje romantyczne ukojenie w wizji wykonywania niskopłatnej pracy w latach 90. Myślę, że dwie rzeczy są prawdziwe jednocześnie. Istnienie naszej milenialskiej pięty achillesowej w postaci odczuwania nostalgii za każdym wyrwanym ze wspomnień skrawkiem rzeczywistości, jak i to, że symulator, aby istnieć, musi być ograniczony nie tylko na poziomie mechanik, ale i na poziomie uniwersum. Mamy już symulatory wszystkiego, niektóre zupełnie absurdalne, a jednak odnoszące sukces. Symulator kozy mógł robić wrażenie naście lat temu, przed pojawieniem się symulatora kromki chleba, gołębia, dilera narkotyków, kamienia. Nie mam nic do chleba i kamieni, a gołębie nawet uwielbiam, tak dla jasności. W grach przeróżnych, ale już zwłaszcza w symulatorach, intryguje mnie też to, jak twórcy wybierają kustomizowane asety. Znaczy kustomizowalne w sumie. Bo oto na przykład, przynajmniej póki co, według mojej wiedzy, bo też Retro Rewind się intensywnie rozwija, nie możemy wymyślać własnych filmów. Ale za to możemy zmienić nazwę naszej wypożyczalni i jej szyld. No i ja nazwałam swoją Pornole. I wiecie, to jest mój najniższych lotów element komediowy, że jak tylko dają mi coś nazwać w grze, to nie zawaham się, wiecie, normalnie drużyna w Wormsach się będzie nazywała Watykan SS, pojedyncze robaki będą miały imiona różnych polityków. Nowy świat w grze, w której tworzysz świat, będzie się nazywał Wadowice. Każdy złapany Pokémon będzie miał swoje głupie imię. Wadowice to na przykład mój świat w Hytale, które miało ostatnio duży update, jak coś. No i tak to. Powiedzcie mi, czy też tak robicie. Żarciki takie zawadiackie, śmieszne. A ja tymczasem wam dziękuję za obecność przy tym karpiowym odcinku, bo takim no dla najwytrwalszych chyba, przyjmujących wszystko, co wyprodukuję. Miłego czasu dla was i do zobaczenia gdzieś tam pod koniec kwietnia pewnie, albo w drugiej połowie. Buziaki! Pikachu, 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 pikachu.